Studnia Jakuba.
Dziewczyna z pasją, z wieloma pasjami tak naprawdę. Żeglowanie, śpiewanie, pływanie, szybowanie, no i perkusja, saksofon. Myślę o Hollywood, o aktorstwie. Taka jest nasza Ola, postulantka Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego w Raciborzu, która jest z nami od roku. I właśnie to w takiej klasztornej celi odnalazła Boga i odnalazła swoje szczęście. Odnalazła ciszę, której szukała, takiego spełnienia również. Ola, życie pełne pasji, tak bym nazwała twoje życie, prawda? Takich niesamowitych pasji, takich pasji niecodziennych, nie? Brakuje ci tego teraz, kiedy no nie żeglujesz, bo w Raciborzu raczej nie można żeglować.
Tak.
Nie można też jeździć szybowcem. Na perkusji mogłabyś zagrać, ale też nie widziałam cię, żebyś grała.
Nie.
Na saksofonie grałaś, tak? Śpiewać śpiewasz. Ale brakuje ci tego życia pełnych pasji, kiedy żyje się właściwie, wstaje się 15 po 5 czy o 5:30, kaplica, modlitwy, msza święta i tak naprawdę nie ma młodych ludzi wokół ciebie, nie?
Tak, brakuje mi tego tylko ze względu na ludzi, na tych ludzi, których poznałam, bo ani Londyn mnie nie jest piękny, wiadomo, architektura i tak dalej, ale ani samo miejsce mnie tak nie uroczyło, tak nie zauroczyło tak bardzo jak ludzie, ani lotnisko. Do żaglówek nigdy nie miałam pasji. Ja bardzo chciałabym to robić i robiłam to indywidualnie, ale w rodzinie to jest rodzinny biznes, to wiadomo jak to jest, czasami to zbyt dużo spinek, tak, szybownictwo i muzyka, są takie momenty, kiedy mi tego brakuje, oczywiście, ale żadna pasja nigdy mnie tak nie była dla mnie wystarczająca, nigdy mnie nie wypełniła tak bardzo jak Jezus. Nic nie jest w stanie mi dać takiej satysfakcji, jak spędzanie z Nim czasu, takiego pokoju, bo to ja mówię akurat o sobie, bo nie wiem jak ktoś inny to czuje, ale spełnianie samego siebie to nigdy nie da wystarczającej radości. Zawsze będzie podszyte takim lekkim egoizmem i przynajmniej w moim przypadku tak było, że po prostu szukałam siebie, a spełnienie przychodzi tylko tam, gdzie jest Chrystus, przynajmniej w moim przypadku, że na koniec dnia, kiedy siedzę w tej celi cichej, nie zamieniłabym tego czasu na nic innego. I dziękuję Panu Bogu, że wyrwał mnie z tego świata, szczególnie takiego, jaki jest ostatnimi czasy. Bardzo się cieszę, że poznałam ten świat, że zobaczyłam, że przeżyłam to, co przeżyłam, przeróżne trudności, właśnie które przeżyłam przez to, że dążyłam do spełnienia swoich pasji. Były to bardzo trudne momenty. Wiele razy było mi bardzo ciężko i chciałam na przykład uciec z powrotem do domu, zarobić trochę pieniędzy i wrócić. Nie. Nic z tego dążenia za własnymi pasjami nie dało mi takiej satysfakcji, jak pójście za Panem Jezusem, za powiedzeniem Mu w końcu tak. Tak całkowicie, nie tak po mojemu. No, idziemy razem, ale robimy to, co ja chcę. Nie, nie, nie. Pójście na Jego zasadach daje mi teraz satysfakcji.
Ola, twoi rodzice powiedziała, że to oni zabierali cię piersi do kościoła, że to oni jak gdyby uczyli cię trochę tej wiary. Rzeczywiście byłaś bardzo blisko nich.
Tak.
Oni rzeczywiście ci przekazali tego żywego Boga.
Myślę, że patrząc na powagę moich rodziców, kiedy ktoś wyrażał się źle o Panu Bogu, albo po prostu kiedy byliśmy w kościele, kiedy widziałam to, że oni mają taki ogromny szacunek do Pana Boga, do Pana Jezusa, do tego, żeby pilnowali mnie, żebym nie odchodziła jakoś za daleko, to coś w tym było, kiedy dziecko ma podstawę i widzi, co się dzieje, jest jakaś tradycja i jest ona przekazywana i nie zostawia jej się na czas, kiedy tam jest dorosłym, coś, żeby przekazać, kim jest Pan Bóg i dlaczego w Niego wierzymy. Moim zdaniem było to bardzo ważne, że mimo tego, że nie było tak wiele praktyk w domu, to sam szacunek do Pana Jezusa i nieodkładanie niedzielnych mszy, czytanie Pisma Świętego przed kolacją wigilijną, upewnianie się, że się bierze udział w triduum paschalnym, a nie tylko w święceniu jajek, było taką dobrą bazą, wystarczającą dla dziecka, bo jeśli to się za dużo by się narzuciło, akurat w moim przypadku nie wiem, co by było. Nie było tak dużo tej praktyki, ale tyle, ile właśnie tego szacunku rodzice mi przekazali do Pana Boga. Potem widziałam, moja mama jest bardzo kochaną osobą, więc też ta miłość, jaka była między nią, jej rodzicami, a Panem Bogiem, była dla mnie bardzo dobrą podstawą, takim małym zalążkiem miłości do Pana Boga i do Pana Jezusa.
A twoje relacje z rodzicami pomogły ci odkrywać Boga? A jeżeli tak, to w jaki sposób?
Myślę, że tak w obu przypadkach, a mówię w obu przypadkach, bo z tatą nie mam dobrej relacji. Niestety, tatuś jest cholerykiem, kocham go, ale się nie lubimy, że tak powiem. To jest takie, ja cię koale nogą, no nie, ja cię ścijale drzwiami. Bardzo często sobie śpiewamy tą piosenkę.
Dlaczego? Przecież tata cię nauczył wiele pasji żaglować.
Nauczył mnie wiele. Ja jestem delikatną osobą, bym tak powiedziała. A tata jest szorstki, jest głośny, lubi sobie pokrzyczeć. I jakiś taki strach się we mnie budził. Też w klasztorze zmienia się moje patrzenie na Pana Boga, ponieważ często patrzymy na Pana Boga przez pryzmat naszych rodziców, a szczególnie ojca. I pierwsze moje dni skupienia w klasztorze, moja mistrzyni, siostra Alicja, dała mi tekst na temat tego, kim Pan Bóg jest, a kim nie jest, właśnie przez pryzmat tego naszego dzieciństwa i naszej relacji z ojcem. Dla mnie to było bardzo pomocne, że to była w ogóle pierwsza rzecz, której się uczyłam na pierwszych dniach skupienia, które były kilka dni po wstąpieniu. I właśnie z tatą się nie dogadujemy, ale to mi pomagało właśnie przez przechodzenie trudności z ludźmi, z bliskimi, a potem no, w ostateczności z rodzicem, że to jest trudne, to może być bardzo trudne. A właśnie z mamą się dogadujemy i się bardzo kochamy i bardzo się lubimy, lubimy spędzać razem czas i też trzeba umieć spędzać razem czas i też trzeba umieć czasami rezygnować z siebie na rzecz czegoś innego. Więc tak jakby obie te relacje, mimo tego, że jedna jest nie taka, jaką bym chciała, a druga jest no, bardzo mi bliska, obie te relacje pomagają mi w rozwoju.
Ja sobie wyobrażam, że twój tata musi cię bardzo kochać, jesteś jedyną córką.
Ja jestem tego przekonana. Mimo tego, że po prostu gryziemy się strasznie.
Czemu tak jest? Może w jakiś sposób on się czuje też rozczarowany, może miał dla ciebie inne plany niż klasztor.
Tak. On często, jak rozmawiamy, jak jestem teraz w klasztorze, bo czasami do siebie dzwonimy, ja do niego dzwonię, on do mnie i pierwsze pytanie, no to kiedy wracasz? Tato, nie wracam. No a jak to? Chciałby, żebym rozwijała swoje pasje i robiła jakąś karierę, żebym osiągnęła sukces, taki trochę sukces światowy, a mi na tym nie zależy. Jeśli Pan Bóg chciałby wykorzystać moje talenty, to proszę Go bardzo, naprawdę bardzo chętnie, ale jeśli On chce mnie rozwinąć w inną stronę, taką, jaką Jemu się podoba, no byłabym wdzięczna, żeby mój tata to zrozumiał. No, ale ja jestem przekonana, że on mnie kocha. Ja to wiem. Zresztą on nie potrafi tego dobrze wyrażać, tak jakbym tego chciała, ale...
Tak jakbyś tego po prostu oczekiwała.
Tak, nie? Tak, wiadomo.
Macie za sobą wspólny urlop i był trudny.
Tak. Były fajne momenty, jak się wyszliśmy gdzieś razem, poszliśmy na jakieś spotkanie z jego kolegą. Tata już jest starszy, wie to starsi panowie. Ja bardzo lubię z nimi spędzać czas, jego kolega też jest moim znajomym z chóru parafialnego i ten czas razem, kiedy mamy wspólne tematy, kiedy możemy pogadać o czymś miłym, co nie jest związane albo ze mną, albo z polityką, no to jest fajnie, ale kiedy schodzimy właśnie na takie rzeczy, kiedy on mnie o coś prosi, a ja jestem pewna, że on nie daje mi wolności w powiedzeniu, nie tato, nie chcę tego zrobić, to tak jakby staram się go nauczyć, że chciałabym, żeby kochał mnie nawet wtedy, kiedy powiem, nie chcę tego robić, nie chcę robić tego, co ty mi mówisz, nie chcę brać udział w tym, czego ode mnie oczekujesz, bo czuję, że nie mam w tym wolności. Całe dzieciństwo tak było,
że to nie jest moja droga po prostu.
Tak, tak, tak. Tak, jakby tato, już proszę odpuść, bo ja wybrałam inną drogę. A jego to denerwuje, bo on by chciał. A jeszcze nie pomaga to, że jest cholerykiem. Ale tak.